Gospodarka i społeczeństwo państwa polsko-litewskiego w XVI i na początku XVII wieku. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, na czym polegała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, jak zmieniła się sytuacja chłopów i mieszczan w XVI wieku, czym handlowała Rzeczpospolita. Do początku XVI wieku rozwój gospodarczy Europy przebiegał w miarę jednolicie. Różnice między wschodem a zachodem były stosunkowo niewielkie. Dopiero w połowie XVI wieku nastąpiła zmiana. W Europie Zachodniej zaczął wtedy powstawać kapitalizm, to jest system oparty na gospodarce towarowo-pieniężnej. Natomiast na ziemiach położonych na wschód od rzeki Łaby stopniowo upowszechniała się gospodarka folwarczno-pańszczyźniana. Polegała ona na tym, że w folwarku, to jest gospodarstwie rolnym należącym do szlachcica, chłopi odrabiali pańszczyznę, to znaczy za darmo uprawiali zboże i wykonywali inne zlecone im prace. Tak płacili szlachcicowi za prawo do użytkowania ziemi, na której mieszkali i którą uprawiali, bo chłopskie gospodarstwa też były własnością szlachcica. Można spytać, dlaczego Polska poszła inną drogą rozwoju niż Zachód? Pierwszą przyczyną była pomyślna koniunktura na polskie zboże na Zachodzie. Szlachcie opłacało się powiększać folwarki, żeby nadwyżkę plonów sprzedawać za granicę. Drugą, którą ostatnio podkreślają historycy, było pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w Polsce w XV wieku. Spadły ceny produktów rolnych i chłopi często bali się, że nie starczy im pieniędzy na zapłacenie czynszu szlachcicowi. Woleli więc odrobić pańszczyznę w jego folwarku. Także szlachcic wolał pańszczyznę od czynszu. Dzięki dobrej koniunkturze na zboże mógł sprzedać nadwyżkę plonów z folwarku i zarobić więcej pieniędzy niż otrzymałby od chłopów. Szlachta starała się powiększać swe gospodarstwa. Dlatego typowy folwark był dość duży. Zajmował powierzchnię od 60 do 80 hektarów. Uprawiano w nim zboże i hodowano zwierzęta na potrzeby rodziny szlachcica oraz na sprzedaż. Szlachcic czerpał też dochody z monopolii. Na przykład monopol młyński nakazywał chłopom mielenie zboża tylko w młynach ich pana. W XVI wieku zmieniała się też sytuacja samych chłopów. Pod koniec średniowiecza wielu z nich otrzymało wolność osobistą, to znaczy uzyskało prawo opuszczania swojej wsi. Jednak w powiększonych folwarkach szlachta potrzebowała więcej rąk do pracy. Dlatego pod koniec XV wieku pojawiło się tak zwane wtórne poddaństwo. Chłopi zostali ponownie przywiązani do ziemi, a potem zmuszeni do odrabiania pańszczyzny. Ich nową sytuację określiły dwa dokumenty nazwane statutami. Statuty piotrkowskie zezwalały tylko jednemu synowi z chłopskiej rodziny opuścić wieś bez zgody pana. Pozostali musieli mieszkać w owej wsi do śmierci. Z kolei statut toruński nakazał chłopom odrabiać tygodniowo co najmniej jeden dzień pańszczyzny od łanu. W późniejszych latach wymiar pańszczyzny stale się zwiększał. Ludność miejska stanowiła pod koniec XVI wieku około 20% mieszkańców Rzeczpospolitej. Żyła głównie w małych miastach i miasteczkach. Te ostatnie miały po kilkuset mieszkańców, którzy najczęściej zajmowali się uprawą roli. Tylko 8 miast mogło się poszczycić liczbą ludności przekraczającą 10 tysięcy mieszkańców. Największym z nich był 40-tysięczny Gdańsk, jedyny liczący się port morski Rzeczpospolitej. Kraków, ówczesna stolica państwa, liczył 22 tysiące mieszkańców. W przeciwieństwie do szlachty, mieszczanie nie stanowili jednolitej grupy pod względem prawnym. Mieszczanin był obywatelem jedynie swojego miasta, a jeśli przeniósł się do innego, musiał uzyskać jego obywatelstwo. Ale też w przeciwieństwie do chłopa mógł się swobodnie przenosić z miejsca na miejsce. Szlachta uważała mieszczan za konkurentów politycznych i ekonomicznych, dlatego ograniczała ich prawa. Między innymi nie pozwoliła im kupować ziemi ani obejmować wyższych urzędów publicznych i stanowisk kościelnych. Ponadto rzemieślnicy musieli sprzedawać swoje wyroby po cenach ustalonych przez wojewodę, czyli szlachcica. Były to tak zwane taksy wojewodzińskie. Te posunięcia szlachty przyczyniły się do zahamowania rozwoju miast. Rzeczpospolita była krajem rolniczym. Przez port w Gdańsku eksportowała na zachód zboże, a także produkty leśne, takie jak smoła i drewno budowlane. Drogą lądową pędzono do krajów zachodnich woły i wywożono skóry wołowe. W XVI wieku handel zagraniczny Rzeczpospolitej miał dodatni bilans. To znaczy więcej towarów eksportowano niż importowano. A importowano najróżniejsze artykuły – sukna, śledzie, sól morską, przyprawy korzenne, wina i cytrusy. Rzeczpospolita nie odgrywała jednak większej roli w handlu europejskim. Zyski z jej handlu czerpały głównie Niderlandy, gdyż do tamtejszych kupców należały statki handlowe. Polska szlachta zadowalała się dochodem ze sprzedaży zboża w Gdańsku i nie inwestowała w inne gałęzie gospodarki oprócz zbożowej.